Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzisiaj odcinek tylko z moim udziałem, z naszego duetu. Duo Kasia się wyłamała, ale to dlatego, że ja miałam takie ogromne marzenie, żeby nagrać odcinek kolejny z Angeliką Kucińską, podcasterką, którą możecie znać m.in. z podcastu Kobiety Objaśniają Świat oraz dziennikarką muzyczną. I myślę, że właśnie ta jej druga odsłona dzisiaj będzie dla nas kluczowa i nie wyobrażałam sobie, że mogłabym z kim innym nagrać ten odcinek, ponieważ dzisiaj z Angeliką będziemy rozmawiały o feministycznych hymnach. Cześć Angeliko.
Cześć, dzień dobry. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć świetny temat, tak. Bardzo się cieszę, że tu jestem ponownie, zwłaszcza, że będziemy rozmawiać o muzyce, która... Wiesz co, ja w ogóle mam takie ostatnio rozkminki na temat swojego życia, że chyba nie zajmowałabym się w ogóle feminizmem w swojej pracy dziennikarskiej, gdyby moją podstawową i pierwszą kompetencją nie było dziennikarstwo muzyczne, bo to te wszystkie wglądy w tę branżę i funkcjonowanie w niej uświadomiły mi, jak wiele jest do zrobienia i jak bardzo potrzebuję się zająć nierównościami, powiem tak bardzo ogólnie.
No to super, to tym bardziej myślę, że ten twoje spojrzenie na to, co się dzieje w muzyce, ale też co się wydarzyło, jak kobiety w tej muzyce te wartości feministyczne przemycały, albo jak my je jako odbiorczynie i odbiorcy rozpoznawaliśmy. Mi się marzył taki odcinek, bo no w muzyce od jakiegoś czasu no już bardzo dobrze się dzieje, a jak już wiemy z kuluarowych dyskusji, ten rok to był naprawdę bardzo dobry rok dla muzyki pod kątem tego, jakie artystki, jakie materiały nam zafundowały. Więc myślę, że o tym porozmawiamy sobie w drugiej części, ale wymyśliłyśmy sobie taki koncept na to, że chciałybyśmy opowiedzieć o takich feministycznych hymnach, które są dla nas z różnych powodów ważne. Albo z takich osobistych, albo z takich kulturowych przesłanek, które stały się jakimś takim fenomenem, jakimś takim symbolem. Więc będzie trochę takich oczywistości, których nie mogłoby zabraknąć, ale będzie też dużo chyba takich rzeczy, które niekoniecznie możecie kojarzyć jako feministyczny hymn, a wydaje mi się, że świetnie się wpisuje w tę ideę i mam też takie marzenie, żeby powstała do tego odcinka playlista, która będzie o tej muzyce, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, ale też o tym, co się dobrego dzieje w tej muzyce, więc myślę, że możemy taką zacząć feministyczną playlistę tworzyć, żeby po prostu też towarzyszyły wam te hymny w lepszych i gorszych momentach, bo o tym one są. Więc Angeliko, żebym ja ci tutaj nie zagadała, do czego mam tendencję, to dawaj z pierwszym kawałkiem.
No dobra, to ja tylko słowem wstępu jeszcze powiem, że ja wybierałam piosenki takie, które są jakoś, które są w stanie nas wprowadzić w ogóle w jakieś zjawisko, opowiedzieć o jakiejś tendencji, czy są takim pretekstem albo wręcz obrazkiem ilustrującym generalną sytuację kobiet w branży muzycznej, to niekoniecznie czy nie zawsze są piosenki o wymowie feministycznej, ale są na przykład nagrane przez osobę, która z różnych powodów, że na przykład z takich powodów, w jaki wyrażała siebie w branży muzycznej, była narażona na różne formy krytyki, dyskryminacji, opresji. I ja będę wymieniać te piosenki, które wybrałam, będę je wymieniać chronologicznie. W związku z czym zacznę od piosenki Heart of Glass zespołu Blondie. To jest piosenka, którą się ostatnio zajmuję, bo trochę bardziej, bo pisałam o niej tekst niedawno i przypomniałam sobie, jak wielkie znaczenie w ogóle dla historii muzyki rozrywkowej miała ta piosenka i sam zespół Blondie, ale też jak bardzo dużo do w ogóle dyskusji o kobiecości i o tym, jak kobiecość się prezentuje na scenie, czy jak może się prezentować, czy jaka prezentacja kobiecości jest oczekiwana. Jak dużo do tej dyskusji wniosła Debbie Harry. Więc tylko w tak pokrótce o samej piosence i o tym, dlaczego ona była tak rewolucyjna, to jest piosenka z Heart of Glass zespołu Blondie, to jest piosenka z 79 roku, lata 70. w Nowym Jorku, czy w ogóle muzykę amerykańską w latach 70. definiowały dwie sceny. Scena punkowa, rock'n'rollowa, rockowa i scena disco. Disco było bardzo, bardzo, było szalenie popularne I to były dwa takie środowiska, które się zwalczały, które się nie znosiły, a zespół Blondie w tej piosence połączył dwie estetyki, połączył jakiś taki nerw i bunt i hałas muzyki punkowej z muzyką taneczną, z muzyką dyskotekową, z tym całym glamurem i brokatem i tą miękkością i tymi subtelnościami i erotyzmem muzyki disco. I my z dzisiejszej perspektywy wiemy, jak bardzo ta muzyka, jak bardzo ta piosenka była rewolucyjna, natomiast w tamtym czasie ona była wielokrotnie krytycznie oceniana przez środowiska rock'n'rollowe czy rockowe i zespół był oskarżany o to, że się sprzedał i że no to jest zbyt już głębokie i radykalne wejście w mainstream i że oni powinni pozostać bliżej tej awangardy, którą reprezentowali jako zespół grający chociażby w takich klubach jak CBGB's. I Debbie Harry na tej scenie to jest w ogóle bardzo, bardzo nieciekawy, bardzo smutny przykład niesiostrzeństwa. Ponieważ Debbie Harry za to, w jaki sposób się prezentowała na scenie i co chciała wnieść do muzyki i co mówiła o sobie i swojej i tej personie, którą tworzyła, była bardzo krytykowana przez Patti Smith. Patti Smith nie znosiła Debbie Harry w tamtym czasie. Natomiast Debbie Harry w swojej biografii z 2019 roku dokonała takiego podsumowania w ogóle swojej działalności, swojego wkładu w muzykę i powiedziała, że to, na czym jej zależało, to wiesz, taka ekspresja bardzo taka wysoce kobieca, wysoce dziewczęca, ale w środowisku, które na taką ekspresję kompletnie nie pozwala, ponieważ scena rock'n'rollowa wtedy nie była zamknięta dla kobiet tak do końca. Ona dopuszczała kobiety, ale właśnie dopuszczała takie kobiety jak Patti Smith, które się nosiły czy zachowywały trochę po męsku, które grały według męskich reguł, żeby odnieść sukces w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. I nagle pojawia się taka Debbie Harry, która mówi: okej, ja też chcę być w tym towarzystwie i ja też chcę odnieść sukces w tej muzyce, ale ja chcę się prezentować jak Marilyn Monroe, ja chcę być dziewczęcą dziewczyną. I ona to robiła i dokonała rzeczy niezwykłej, bo faktycznie odniosła sukces. A dwa, jako ta dziewczęca dziewczyna pisała teksty totalnie w poprzek tego, co było wówczas dominującą narracją w piosenkach o miłości pisanych przez kobiety. Czyli wiesz, to były takie typowe, romantyczne piosenki o tym, że dziewczyna ma złamane serce i bardzo cierpi i tęskni i chciałaby, żeby on wrócił, no, i tak dalej, i tak dalej. A przychodziła taka Debbie Harry i mówiła: no dobra, typie, złamałeś mi serce, ale ja mam to gdzieś. Więc dlatego Heart of Glass i dlatego Debbie Harry.
Wow, super, w ogóle nie znałam historii tej piosenki, więc no, w ogóle no, super, że ją wyciągnęłaś na światło dzienne. Ja myślę, że taką bardzo nieoczywistą, ale kontynuacją w kontrze do tego, co ty powiedziałaś, to ja zarzucę Beyoncé. I dlaczego Beyoncé uważam, że w kontynuacji i w kontrze? No bo przede wszystkim jak myśli się o feministycznych hymnach, czy dziewczęcych hymnach, czy o czymś, co po prostu kojarzy nam się z taką piosenką, która jest znana, no to jakby wydaje mi się, że większość z nas wymieni Who Runs the World i to jest taka piosenka, która no, odniosła ogromny komercyjny sukces i wydaje mi się, że ona tutaj jakby ma takie połączenie z Debbie Harry pod tym kątem, że no to była jedna z takich piosenek, która gdzieś tam szła w poprzek temu, co Beyoncé dotychczas prezentowała, już nawet jeżeli chodzi o jakieś takie zniuansowanie muzyczne, no bo ta piosenka jest oparta na znanym samplu Major Lazer Pon The Floor i Beyoncé tam dodała bardzo dużo smaczków, zrobiła też taki wizualnie teledysk niepasujący do jej estetyki za bardzo, no i była dotychczas znana właśnie z takich piosenek związanych z tym, że złamał mi serce, tęsknię za nim i w ogóle gdzieś tam były te w jej tekstach takie zwroty do kobiet mówiące o tym, żeby były niezależne i żeby te independent women się łączyły i że to złamanie serca to nie koniec świata, no ale jednak można ją było w tym nurcie takich, wiesz, typowych popowych piosenek spokojnie umieścić, jednak ten temat miłości, no to przewijał się tam na każdej płycie, a jednak tutaj no samym tym tekstem, takimi mocnymi zwrotami, mocnym bitem i taką zupełnie innym wizerunkiem, chociaż nadal oczywiście seksownym gdzieś tam w tych kanonach gwiazdy popu, opowiada nam tutaj o zupełnie inną historię i tworzy taki też hymn, no bo ta piosenka ma taki w ogóle potencjał związany z tym, że ona jest bardzo łatwo wpada w ucho, bardzo łatwo można się z tym tekstem utożsamić i go wykrzyczeć, więc wydaje mi się, że on ma taki potencjał po prostu trochę takiej popowej rewolucji. Wiadomo, że ta popowa rewolucja, można zrobić do niej nie jedną gwiazdkę, nie dwie i przyczepić się do kilku rzeczy, ale jak już kiedyś sobie tutaj rozmawiałyśmy o popie, no to jakby dla mnie i zgadzam się z tym, co wtedy powiedziałaś, popraw mnie, jeżeli tutaj coś źle zapamiętałam albo trochę źle to gdzieś tam zinterpretowałam, że jednak ten nośnik zmian, tych, nie w takiej idealnej formie, no to jednak jest super ważny, jeżeli chodzi o to, jak w świadomości się zmienia nasze spostrzeżenie dotyczące bardzo różnych zmian społecznych. I dla mnie taką kontynuacją potem tej opowieści, jeżeli chodzi o Beyoncé, no bo wiadomo, że gdzieś tam możemy jeszcze wymienić takie piosenki jak Diva, Single Ladies, Independent Woman i tak dalej, ale jest piosenka Flawless, która pochodzi z jej takiego naprawdę autorskiego, dla mnie jednego z najlepszych albumów w jej karierze, czyli Beyoncé, i to był visual album, który był nie tylko wersją audialną, ale też każdy kawałek miał też tam opowieść wizualną. I tutaj Beyoncé tłumaczyła z tym, że ona po prostu każdy ten kawałek, przy którym pracowała, a niektóre sama pisała, no to ona je widziała bardzo wizualnie, dlatego zależało jej na tym aspekcie. No i ten kawałek Flawless, jak gdzieś tam czytałam i researchowałam, to Beyoncé po prostu w trakcie trasy nagrywała te płytę Beyoncé. Gdzieś tam jeździła i w międzyczasie w miastach, w których też koncertowała, nagrywała po nocach te teledyski i tworzyła te piosenki, dopracowywała je. I o czwartej późnej zarwanej nocy, kiedy dopracowywała kawałek, który miał się na początku nazywać Bow Down, trafiła na ten występ na TEDxie Chimamanda Ngozi Adichie We Should All Be Feminist. No i jakby ten kawałek Flawless, który znamy właśnie pod tym tytułem, no zmienił zupełnie swoje, może nie też znaczenie, też ten wydźwięk, ale też stał się od strony formalnej bardzo ciekawy, no bo tutaj mamy nie tylko taką właśnie ostrą, raperską odsłonę Beyoncé, też w takim czarno-białym teledysku, ale też mamy wpleciony w tą piosenkę ten kawałek tego wykładu, który jakby nieprzypadkowo mówi właśnie o tym, że dziewczynki są wychowywane do tego, żeby rywalizowały ze sobą, a nie współpracowały, że i tego, kim jest feministka w rozumieniu, czym Mandy Ngozi Adichie. No i z tą jakby wizją feminizmu bardzo utożsamiała się Beyoncé i przy wszystkich trasach koncertowych czy występach, kiedy ona ten kawałek prezentowała, no to za nią zawsze wyświetlał się na telebimie ogromny napis feminist. I to był taki super powerful statement, którym ten feminizm, który jest, wiesz, okraszony tym całym po prostu dziedzictwem histerycznych kobiet, które mają nieogolone nogi i po prostu nienawidzą mężczyzn, nagle wchodzi do mainstreamu z takim impetem i od takiej osoby, a też czarnej feministki, czarnej kobiety, czarnej artystki, no to dla mnie to była jedna z takich chwil, kiedy ja po prostu, no byłam wzruszona popkulturą, byłam wzruszona muzyką i czułam, że te wartości, które są dla mnie bardzo ważne i które gdzieś tam znam z tego gruntu akademickiego bardziej w tamtym momencie, one w końcu wchodzą w ogóle w trochę inny rejestr. I wiadomo, że można tutaj bardzo wiele zarzucić, można się do wielu rzeczy przyczepić, bo na tej samej płycie Beyoncé miała też kawałki po prostu, które były, można by powiedzieć, bardziej trywialne, ale dla mnie to nie zmienia też tego impaktu, który wniosła do popkultury, jeżeli chodzi o ten kawałek i przez to, że Chimamanda Ngozi Adichie stała się po prostu bardzo popularną pisarką. Jej pisarstwo stało się no, mainstreamowe, ona po prostu też została w tamtym momencie, zaczęto tłumaczyć też jej powieści na inne języki, no i ona po prostu zaistniała w świadomości odbiorców na zupełnie innym levelu. Ona sama potem opowiadała o tym jako takim mieszanym doświadczeniu, bo nie była na to za bardzo gotowa i jakby trochę ten feminizm został opowiedziany ustami Beyoncé, ten jej przekaz, ale no myślę, że wydarzyły się z tego bardzo dobre rzeczy.
Ale jeśli chociaż kilka osób po przesłuchaniu Flawless przeszło sobie na YouTube'a i odpaliło to wystąpienie Chimamanda Ngozi Adichie na TEDxie, no to już jest gigantyczny sukces. I tak, i formalnie to był niesamowicie i wciąż pozostaje niesamowicie odważny numer, żeby do popowej, przebojowej piosenki wmontować kawałek, no tak naprawdę eseju, wiesz, kawałek publicystyki, kawałek akademickiej narracji. To się nie zdarza. Ja grałam tę piosenkę na imprezach jeszcze w czasach DJ-skich i wiesz, i to działało i to było niesamowite. I nagle ludzie na imprezie tańczyli do eseju. To się działo. A wracając jeszcze do wcześniejszej piosenki Beyoncé, o której powiedziałaś, do Who Runs the World, to kurczę, wiesz co, ja za każdym razem słuchając tej piosenki, ona mnie jednocześnie cieszy i jednocześnie jest mi przykro, bo chodząc na czarne protesty, na marsze kobiet w Warszawie, ja bardzo żałowałam, że my nie mamy takiego feministycznego hitu, który by nas tam niósł, wiesz, na tej ulicy, tylko trzeba było sięgać po jakiś w ogóle obrzydliwy paździerz tego, wiesz, nieznośnego cypisa. Nikt nie wpadł na to, żeby sięgnąć po, nie wiem, po coś z repertuaru na przykład Natalii Przybysz, ale rozumiem, że piosenki Natalii też w związku z tym, że one są wielokrotnie bardzo metaforyczne, to nie spełniają tej takiej, wiesz, funkcji takiego protest songu, który się sprawdzi na ulicy, nie? Dokładnie w tych okolicznościach, kiedy trzeba coś, kiedy idziesz z tłumem i trzeba coś wykrzyczeć. A piosenka Beyoncé była właśnie, myślę, że dla Amerykanek takim numerem, który załatwiał tę potrzebę, wiesz, jakiegoś po prostu upuszczenia emocji w tłumie.
Tak, no wiadomo, że można by tutaj się przyczepić też do tych takich niejednoznaczności, jeżeli chodzi na przykład takie hasła jak girl boss i tak dalej, implikacji, które to za sobą niesie, ale właśnie wydaje mi się, że ta potrzeba takiej wspólnoty siostrzeńskiej jest zawarta w tym kawałku i mam taką jedną ciekawostkę a propos tego kawałka. To ten kawałek wybudził członków załogi ostatniej misji amerykańskiego promu kosmicznego Atlantis, a Beyoncé wówczas zadedykowała go osobiście specjalistce, która dowodziła tą misją, Sandrze Mangus. Więc uważam, że to a propos ciekawostek, to była o której warto wspomnieć, bo no to są takie rzeczy, o których sobie nie myślimy, że one jednak rzeczywiście gdzieś tam żyją trochę też w innym cyklu.
Tak jest. Czy moja kolej?
Twoja
następna
kolej.
Następna piosenka. No dobrze, to u mnie następne będzie Double Daria zespołu Bikini Kill, zespołu, który był związany z amerykańską sceną, nie tyle związany, to były Kathleen Hanna i Bikini Kill przewodziły temu ruchowi Riot Girl i to był taki ruch w takim samym stopniu muzyczny, co polityczny i artystyczny. To były zespoły kobiece, no właśnie taka bardzo, bardzo siostrzeńska scena, która się zawiązała w reakcji na mizoginię sceny rockowej i w reakcji na bardzo hermetyczną scenę rockową, która nawet jeśli dopuszczała kobiety, to traktowała je bardzo protekcjonalnie. Lata 90. w ogóle, jeśli chodzi o muzykę rockową i kobiety funkcjonujące na scenie gitarowej, to jest bardzo takie no, interesujące case study, które pokazuje, że to, co z zewnątrz może wyglądać jako duży sukces kobiet w muzyce, i ja to na przykład widzę w tym roku i będę o tym pamiętać, kiedy będziemy rozmawiać sobie o tym, co się dzieje teraz, że to, co z zewnątrz wygląda jako duży sukces kobiet w muzyce, czyli ukazuje się sporo płyt nagranych przez artystki, przez solistki albo przez zespoły, których liderkami są kobiety i te płyty są dobrze przyjmowane przez publiczność i są dobrze przyjmowane przez media, to jeszcze za mało, żeby mówić o zmianie systemowej. To jeszcze za mało, żeby mówić o tym, że branża muzyczna, czy że rynek muzyczny jest równościowym rynkiem. I dokładnie tak to wyglądało w latach 90. I Riot Girl było w porównaniu do takich artystek, które funkcjonowały na scenie rockowej, jak Courtney Love z zespołem Hole, jak PJ Harvey, jak Sheryl Crow. To był ruch bardzo niszowy, wiesz. One się nie przedarły szerzej. Myślę, że też nie, nie przedarły się szerzej z takich bardzo ze stricte artystycznych powodów. To była muzyka super, super prosta i ona miała jedną funkcję. To była muzyka protestu. To był feministyczny punk i to miały być takie bardzo zwięzłe, bardzo głośne, bardzo wyraziste, bardzo kategoryczne piosenki i nikt tam się nawet nie silił na takie opowieści, że my jesteśmy wirtuozerkami i będziemy teraz w ogóle jakoś tam, nie wiem, zmieniać scenę muzyczną. My chcemy zmieniać świat, a niekoniecznie scenę muzyczną, ale muzyka jest naszym narzędziem zmiany świata i one bardzo też fajnie dialogowały na przykład z tym, co się dzieje w popie, bo równolegle przecież wielkie sukcesy odnosiła Madonna, a w zasadzie jesteśmy w takim momencie, kiedy Riot Girl się zawiązuje, to my jesteśmy już chwilę po tej rewolucji wywołanej przez Madonnę, takiej rewolucji, która mówi kobietom, że mają prawo do przyjemności w seksie, mają prawo do autonomii w seksie, mają prawo do swobodnej ekspresji swojej seksualności. No i przychodzi Kathleen Hanna i przychodzi zespół Bikini Kill i przychodzą te inne zespoły stojące za Bikini Kill, przychodzi całe Riot Girl i one mówią: no okej, dobra, mamy te wszystkie prawa, tę swobodę, mamy orgazm i w ogóle jest ekstra, nie? Że jesteśmy takie wolne w tym seksie, ale wciąż przemoc seksualna jest gigantycznym problemem. Wciąż jesteśmy napastowane, atakowane, molestowane i gwałcone. Ten kawałek nie rozwiązuje tego problemu, który jest wciąż gigantycznym problemem. I wiesz, ta ich polemika w ogóle z Madonną odbywała się na scenie, odbywała się gestami. Madonna miała ten słynny numer, kiedy na scenie symulowała masturbację, a Bikini Kill wychodziły na scenę i trzymały się za krocza, żeby jakby zwrócić uwagę na problem przemocy, na problem przekraczania granic. To był gest, to nie był gest o przyjemności, o rozkoszy, to była próba ochrony, to był taki gest, wiesz, zasłonięcia się, bardzo, bardzo wymowny. I Riot Girl też wprowadziły do muzyki, no w tym swoim takim, wiesz, na tym w ograniczonym, mniej zasięgowym polu, kobiecą złość, czyli coś, co do mainstreamu wprowadzała Courtney Love, co do mainstreamu wprowadzała PJ Harvey i co na listy przebojów wprowadziła Alanis Morissette.
Super.
W piosence, to może tylko dodam, w piosence You Are Now, to tak, to jest jeden z takich pierwszych większych, silniej wybrzmiewających przykładów złości i kobiecego gniewu w przeboju, w piosence, która stała się przebojem, która była jednym z najważniejszych singli wydanych w tamtym czasie.
Dobrze, to może ja płynnie zaczepię się o coś, o czym mówiłaś, czyli o ten aspekt tej niezależności, jeżeli chodzi o mówienie o swojej seksualności i o tym, żeby zacząć mówić o tym totalnie bez szejmu, w sposób, który jest przekraczający pewne granice, ale też grający bardzo fajnie z tymi granicami i z konwencjami, jeżeli chodzi o to. No i myślę, że tutaj na pewno ty będziesz jeszcze mówiła o tym, w jaki sposób raperki ten temat świetnie eksplodują, ale no ja uważam, że jednym z takich kawałków, które absolutnie trzeba wspomnieć i które są takimi klasykami, jest My Neck, My Back w wykonaniu Key. I no dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego, jak ten kawałek w latach 90. powstał. I pamiętam, że no to były takie czasy, kiedy ja miałam kilka lat i kiedy gdzieś tam leciał ten kawałek, wiesz, na szkolnych dyskotekach i nikt nie znał na tyle angielskiego, żeby wiedzieć, o czym one śpiewają, to po prostu wszyscy tańczyli do tego, ale kiedy ja naprawdę po kilku latach wsłuchałam się w ten tekst, to jakby do dzisiaj trudno jest mi uwierzyć, że taki kawałek był oczywiście w ocenzurowanej wersji hitem radiowym i czymś, co absolutnie jakby przebiło się do mainstreamu, co samą artystkę zaskoczyło, bo ona mówiła, że no to był taki kawałek, który ona gdzieś tam umieściła na płycie, myślała, że inne gdzieś tam się bardziej przebiją, a ten po prostu no jakby był, wiadomo, że jest o tej kobiecej przyjemności, o seksie oralnym i o tym, że kobiety w bardzo niewybredny sposób mówią o tym, co lubią, jak lubią i tak dalej. No i to jest w ogóle absolutnie wspaniałe.
Kurczę, to ja chyba jednak naruszę trochę mój chronologiczny porządek i powiem teraz o raperkach, bo to fajnie się tutaj połączy. I jeśli chodzi o numery rapowe kobiece, to ja wybrałam jako ten najbardziej reprezentatywny dla naszej dzisiejszej rozmowy kawałek Cardi B, I Do, bo on jest, tam pada taka linijka, w której Cardi B rapuje, że w trakcie seksu, kiedy jest jej dobrze, to ona w tym, wiesz, momencie takiego wzniecenia i absolutnej rozkoszy wykrzykuje swoje imię. I to bardzo dobrze ilustruje, na czym polega rewolucja seksualna w rapie, bo to też nie jest tak, że raperki pojawiły się wczoraj, albo że kobiety rapujące o seksie pojawiły się wczoraj. My absolutnie nie możemy zapominać o Missy Elliott i gigantycznych sukcesach i tym, jak Missy Elliott przecierała szlak takim dziewczynom jak Nicki Minaj, czy wspomniana Cardi B, czy Megan Thee Stallion, czy Little Sims i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co one robią, to, co robi Nicki Minaj, to, co robi Cardi B, to, co robi Megan Thee Stallion, to jest zupełnie inna narracja. To jest odzyskiwanie podmiotowej pozycji w seksie i, idąc dalej, podmiotowej pozycji w kulturze hip-hopowej, która bardzo, ale to bardzo uprzedmiotawia kobietę i w zasadzie długo było tak, to zresztą chyba Cardi B opowiadała w wywiadach, że kiedy na początku wychodziła na scenę, to wszyscy myśleli, że ona tam przyszła tańczyć po prostu, wiesz, albo robić kurki u jakiegoś rapera, albo że jest tancerką, ponieważ nikt nie traktował kobiety wychodzącej na, wiesz, tam nie wiem, w ramach hip-hopowego festiwalu czy hip-hopowej imprezy poważnie. Nikt się nie spodziewał, że ona wyjdzie i będzie rapowała. No i tych dziewczyn odnoszących sukcesy w rapie jest coraz więcej i to w jaki sposób, to, że one rapują tak bardzo otwarcie o seksie i że bywają wulgarne, ale że ta cała opowieść, że one są w centrum tej opowieści, one, ich wola, ich decyzja, ich przyjemność, ich potrzeba, to jest, wiesz, to jest super ważne, no nie? Że to się tam dzieje i to też pokazuje nam, jak ich sukcesy pokazują nam, jak duże było zapotrzebowanie w publiczności na kobiety raperki, to raz, a co za tym idzie, jak duże było zapotrzebowanie na zmianę w tej kulturze, która cały czas, która się oczywiście zmienia i zmieniają ją też rapujący mężczyźni, ale ta zmiana, no tak jak wszędzie, dzieje się bardzo wolno i wiesz, na jednego rapera, który wprowadza jakiś nowy sposób opowiadania o, nie wiem, o emocjach, o relacjach, o tym, jak jest zorganizowany świat i jak wygląda miejsce mężczyzny w tym świecie, pojawia się, wiesz, trzech innych, którzy nas cofają o 40 lat. Więc no, dlatego ta zmiana się nie wydarzy z dnia na dzień, ale udział kobiet w ogóle w scenie hip-hopowej jest coraz większy i coraz ważniejszy. I też to, co mnie cieszy, to że te kobiety raperki są bardzo różne i ich propozycja jest bardzo, bardzo różna. Wymieniłam tych kilka, które są... wiesz, u których ta opowieść o seksie, o ciele, o relacjach, jakiś rodzaj tupetu i wulgarności jest bardzo ważny, ale to jest tylko jeden kawałek, to jest tylko jakiś element układanki, jakiś element tej większej całości, którą jest kobiecy rap. No bo z drugiej strony mamy na przykład Tierra Whack, która robi takie rapy bardzo abstrakcyjne i ekscentryczne, ale też super emocjonalne, bardzo takie, no jej ostatnia płyta jest w zasadzie taką płytą, wiesz, pamiętnikiem z czasu mierzenia się z bardzo zaawansowaną depresją i myślami samobójczymi. A z jeszcze trzeciej strony mamy Little Sims, która robi super polityczne i takie społecznie rezonujące rapy. Więc naprawdę jest tam, jest w czym wybierać. No i mamy też tutaj bardzo fajny element Polski, bo mamy polską raperkę, mamy Dziarmę, która no, znakomicie wpisuje się w tę rewolucję seksualną w rapie, w globalnym rapie ze swoimi tekstami, bardzo takimi odważnymi, ale właśnie pisanymi, bardzo odważnymi, bardzo seksualnymi, czasem również wulgarnymi, ale pisanymi właśnie z takiego, wiesz, z pozycji podmiotu, a nie przedmiotu, z pozycji bardzo świadomej również feministycznie młodej kobiety.
Super, no to ja płynnie przejdę do jednej z moich ulubionych, czyli Princess Nokia. I ona też jakby gdzieś tam z pogranicza rapu, ale kawałek Tomboy jest no po prostu dla mnie jednym z najważniejszych i jednym z ulubionych. Nie dość, że teledysk po prostu jest no dla mnie świetny i przywodzi mi na myśl taki serial o skaterkach z Nowego Jorku, Betty. Nie wiem, czy miałaś okazję obejrzeć, ale no po prostu dla mnie to jest jakby jedno z drugim po prostu musiało się spotkać i mieć na siebie wpływ, bo no to jest dla mnie jakby esencja tego, w jaki sposób ten serial pokazuje właśnie tą wolność tych dziewczyn przemierzających ten Nowy Jork ponad po prostu tymi podziałami, schematami na własnych zasadach, walcząc jakby z takimi po prostu codziennościami w takim no, aspekcie, że tam nie ma blichtru Nowego Jorku z Fifth Avenue, tylko tam jest takie zderzenie z rzeczywistością i z tym życiem z dnia na dzień i walczeniem o zachowanie tej swojej własnej autonomii i tym, że chce żyć na własnych zasadach. I o tym dla mnie jest właśnie ten kawałek, o tym, że właśnie są też dziewczyny, czyli no, tłumacząc tutaj ten tytuł tego kawałka bardzo dosłownie, czyli chłopczyce, takie, które gdzieś tam nie wpisują się w te kanony oczekiwania, jeżeli chodzi też o wygląd, ale też zachowanie kobiet. I ten teledysk tego kawałka też pokazuje dużo takich zabawnych sytuacji, kiedy te kobiety przekraczają tą normę takimi, można powiedzieć, codziennymi, zabawnymi zachowaniami, które chłopakom uszły by bez najmniejszego spostrzeżenia, natomiast dziewczyny nie siedzą wyprostowane ze złączonymi kolanami, ze spódniczką i kokardą na spiętymi włosami, to od razu już są tymi, które gdzieś tam są tymi obrzydłymi chłopczycami i po prostu nigdy sobie nie znajdą męża i będą starymi pannami. No i właśnie dla mnie ta piosenka nie dość, że bo Princess Nokia nie jest mainstreamową artystką, ale ten kawałek jest bardzo chwytliwy i też ma ten taki dla mnie potencjał takiego hymnu, takiej nośności i on po prostu bardzo jakby wkręca się gdzieś tam w tą pętlę do tego, żeby po prostu ciągle śpiewać z nią This girl is tomboy i po prostu przenieść się do Nowego Jorku i odzyskać tą wolność za pomocą deskorolki. Więc no ja, jeżeli nie znacie Princess Nokii, to super polecam, bo to jest bardzo różnorodna artystka, która eksperymentuje bardzo nie tylko ze swoim wizerunkiem, ale też z tym jakby co właśnie przystoi takiej kobiecie w popie, też w jaki sposób kobiety w popie są oceniane. No, no ona gdzieś jest tak na pograniczu tych wszystkich gatunków. Ja sama nie wiem, do jakiego bym ją zaliczyła, no bo ona bardzo gdzieś tam miesza to wszystko. Więc no to jest gdzieś tam jeden z takich moich też feministycznych hymnów.
Czy widziałaś Pedro Pascala tańczącego do tego numeru?
Jezu, nie.
To że mnie coś ominęło w życiu. Po naszym nagraniu poszukam tego i ci wyślę, ponieważ Pedro Pascal, to jest fantastyczna postać, on uwielbia numer Tomboy i do tego stopnia, że uważa, że refren jest o nim.
O Boże, kocham to. Kocham to.
Moje małe cycuszki, mój duży brzuszek. Mm-hmm. Tak. Pedro Pascal, ten tekst, taniec, wyślę ci, bo to trzeba zobaczyć. Ja mam ten numer na swojej playliście do biegania i od kiedy zobaczyłam to nagranie z tańczącym Pedro Pascalem, za każdym razem, kiedy włącza mi się Tomboy, kiedy biegnę, to widzę po prostu, widzę tego fantastycznego człowieka, który...
Dobrze, to on dołącza do Betty po prostu i przemierza ulicę Nowego Jorku na deskorolce w takim razie.
No dobra, to kontynuując wątek w tego, wiesz, co wolno i co wypada młodej dziewczynie, i czy nóżkę na nóżkę i kokarda, czy może jednak trochę dorosnę i zacznę sama decydować o sobie i o tym, jak się Państwu prezentuję. Przejdę naturalnie pewnie do piosenki, której nikt się nie spodziewa na liście feministycznych hymnów, bo jest to Slave for You, Britney Spears.
Też go chciałam brać, ale uprzedziłaś mnie.
To jest jej pierwsza dorosła piosenka. Świetny, w ogóle znakomity, taki duszny, lepki numer wyprodukowany przez Neptunes, czyli Pharrella Williamsa i Chada Igo. I bardzo też ważny w tamtym momencie duet producencki, który no, oni w zasadzie we dwóch, jeszcze może Timbaland, zmieniali to, jak brzmiał pop i sprawiali, że pop był wtedy najbardziej tak naprawdę ekscytującym gatunkiem muzycznym i tam wszystko, co rewolucyjne i progresywne, wszystko, co rewolucyjne i progresywne w muzyce działo się w wysokobudżetowym popie i w nagraniach, no właśnie, takich wykonawców jak Kelis, czy Britney Spears, czy Justin Timberlake. No i to był taki numer Slave for You, to jest piosenka, którą Britney Spears wykonała na żywo na gali wręczenia nagród VMA, MTV Video Music Awards, i ona wtedy wyszła na scenę z takim po prostu wielkim, żywym wężem, którego trzymała na barkach, i to jakieś było w ogóle skandaliczne i emocjonujące, i wszyscy o tym pisali. I to jest taki przedziwny moment w popkulturze, bo w teorii to jest w ogóle przepiękny, ważny, wiesz, taki moment przejścia. I tak naprawdę w tym momencie powinna się rozpocząć błyskotliwa, świetlana, dorosła kariera Britney Spears. Natomiast tu się to jest początek końca.
Tak, dokładnie.
To jest początek końca z jednego powodu. Jeżeli ktoś zaczyna karierę bardzo młodo, czy w bardzo młodym wieku, tak jak Britney Spears, jeżeli jest dziewczyną i zaczyna kobietą, zaczyna karierę w bardzo młodym wieku, tak jak Britney Spears, albo tak jak Miley Cyrus, to tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego niewinnego wizerunku młodej, nastoletniej, dorastającej dziewczyny, że kiedy ta dziewczyna mówi: dorosłam i teraz będę decydować o sobie, i no, wiesz, dokonuje jakiegoś symbolicznego takiego, składa jakąś deklarację niepodległości, tak jak zrobiła to Britney Spears na scenie VMAs, to świat mówi halo, halo, my się na to nie zgadzamy i my tutaj nie pozwolimy dorosnąć i teraz wytoczymy te wszystkie działa i użyjemy tych wszystkich narzędzi, którymi dysponujemy, żeby cię zatrzymać. I te narzędzia są oczywiście różne, zrobimy z ciebie wariatkę, zrobimy z ciebie puszczalską. To jakby w Britney Spears wytoczono naprawdę najróżniejsze działa i nigdy nie pozwolono jej stać się taką w pełni ukształtowaną, autonomiczną artystką. I to jest mechanizm, który się powtórzył w paru przypadkach. On się powtórzył chociażby w karierze wspomnianej Miley Cyrus, kiedy chciała, wiesz, kiedy dokonała tego takiego przejścia od Hanny Montany do twerkującej Miley Cyrus. Mamy bardzo duży problem z zaakceptowaniem seksualności młodej kobiety. Znaczy mamy duży problem z zaakceptowaniem sprawczości młodej kobiety, czy kontroli, czy władzy młodej kobiety nad jej własną seksualnością. Bo dopóki Britney jako młoda dziewczyna była seksualizowana przez całą branżę, przez publiczność, pokazywana na okładkach magazynów, dużych, liczących się magazynów jak Rolling Stone, wiesz, przebrana za lolitkę po prostu z pluszową zabawką i miała wyglądać nęcąco, choć była bardzo młodą, nieletnią dziewczyną, to wszystko było spoko. Ale kiedy ona przejęła jakąś, wiesz, nagle się okazało, że ona chce sama decydować o tym, w jaki sposób korzysta ze swojej seksualności, w jaki sposób się wyraża. I no to się okazało, że nie do końca spoko. Dlatego ja wciąż wrócę trochę do jednego z odcinków, które nagrałyśmy w przeszłości. Niezmiennie bronię serialu Idol, który bardzo celnie, i myślę, że zrobiłby to jeszcze celniej, gdyby HBO nie poddało się krytyce publiczności i branży i nie urwało tego serialu po 5 odcinkach, tylko dało się tam wszystkim wypowiedzieć i dało wybrzmieć tej historii, to on jeszcze celniej nazywałby właśnie ten mechanizm działający w przemyśle muzycznym, czyli seksualizacja młodej gwiazdy jest spoko do momentu, w którym ta młoda gwiazda nie powie: ej, chciałabym jakiś udział w zyskach z mojej seksualizacji. I chciałabym mieć coś do powiedzenia.
Dokładnie. Chyba jeszcze bardziej, że chciałabym to zrobić na swoich zasadach, tak jak ja to widzę, nie? Bo dopóki jakby nam to się to wszystkim będzie opłacać i będziemy mieli kontrolę nad tym, co ty zaproponujesz, to będzie super. Ale jeżeli ty chcesz mieć tą sprawczość, to już niekoniecznie, nie?
To też mi przypomina taki wywiad z Debbie Harry, o której opowiadałam na początku odcinka. Była jakaś taka sytuacja, wiesz, początki Blondie, robili jej zdjęcia, ona miała na sobie przezroczysty top i wytwórnia powiedziała jej, że te polaroidy będą kadrowane od szyi w górę, w związku z czym nie będzie widać jej piersi, które prześwitywały spod tej lekkiej koszulki, a potem do promocji okazało się, że zrobiono w ogóle inny kadr i wykorzystano tamten kadr do promocji. I Debbie Harry była absolutnie wściekła, nie dlatego, że ktoś, wiesz, pokazał zdjęcia, na których jest ubrana w ubranie, spod którego prześwituje jej nagie ciało, że widać jej piersi. Ją wkurzyło to, że ktoś to zrobił bez jej wiedzy i zgody. No i tak, no i no właśnie, Slave for You jest też dla mnie takim przykładem innego zjawiska w muzyce. No może nawet nie samo Slave for You, ale nawet późniejsze piosenki, które nagrywała Britney Spears, czyli taki numer jak Piece of Me, które są takim przykładem odzyskiwania kontroli nad publiczną opowieścią o tobie. Czyli ja wiem, jak wy chcecie, żebym ja wyglądała, ja wiem, jak wy chcecie, żebym się zachowywała, ja wiem, jak wy chcecie, żebym się prowadziła i w ogóle macie tam różne wyobrażenia na temat mnie i mojego życia i dużo już o mnie napisaliście. I teraz ja to wszystko wezmę i ja wyjdę i ja powiem, jak jest. I to robiły, wiesz, ona to zrobiła w Piece of Me, Ariana Grande zrobiła to w Thank You Next, w takiej piosence, w której kiedy media, zwłaszcza media brukowe, organizowały jakąś potworną nagonkę na Ariane Grande za to, że no, zdaniem osób oceniających jej życie, jej życie związkowe, jej życie romantyczne, zbyt często zmienia partnerów, a tutaj to się już w ogóle po paru miesiącach zaręczyła, a tu coś tam, a tu coś tam.
Tak. Taylor Swift, ta sama historia.
Taylor Swift, ta sama historia i Taylor Swift to samo, wiesz, to samo odzyskanie kontroli w piosence Blank Space, która jest odpowiedzią na slut shaming, który uprawiały media próbujące zawstydzić, tak naprawdę, wiesz, zawstydzić młodą kobietę i przywołać ją do porządku, ponieważ no, ich zdaniem pozwala sobie na zbyt wiele.
No niestety, to są te ciemne zakamarki popu. Więc ja trochę zboczę z nich i a propos odzyskiwania kontroli i takiej opowieści dosyć nieoczywistej, to ja bym chciała opowiedzieć o jednej z moich ulubionych piosenek, czyli jest to piosenka Don't Touch My Hair w wykonaniu Solange na featuringu z takim wspaniałym innym artystą, który się nazywa Sampa. No i no to jest piosenka, która no strasznie mnie poruszyła, dlatego że też to był solowy album Solange A Seat at the Table. No i to jest taki w ogóle hołd złożony czarnym kobietom, który no w piękny sposób przy tych dźwiękach R&B, takich bardzo subtelnych, ale też ciekawych muzycznie, opowiada te historie związane z naruszaniem tej autonomii. I ta piosenka Don't Touch My Hair bardzo do mnie przemówiła, bo ja właśnie dzięki Flawless poznałam Chimamanda Ngozi Adichie, no i przeczytałam w pierwszej kolejności Amerykanę, czyli jedną z takich jej flagowych opowieści, i tam jednym z takich głównych wątków jest właśnie kwestia tych włosów czarnych kobiet i tego, że one jakby są takim symbolem tej próby ujarzmienia ich, tego, że nie pasują, tego, że te włosy są zawsze problematyczne, że te włosy wymagają specjalnej troski i w związku z tym odstają, nie wpasują się w te kanony, że jednak oczekuje się, żeby one prostowały te włosy, bo tak, a nie inaczej, bo jakby to jest gdzieś odpowiada tym standardom związanym z tym, jak powinna wyglądać kobieta. I tutaj no dla mnie ten taki statement związany też w ogóle z zaadresowaniem tego problemu, tego, że to ciało czarnych kobiet jest poddawane temu podwójnemu spojrzeniu, bo nie tylko związane jest to z tym, że są kobietami, ale że są czarnymi kobietami i że te włosy są też takim atrybutem związanym z tym, że często opowiadają one, że spotykają się z tym, że ludzie chcą dotknąć tych włosów, jakby to była część jakiegoś takiego atrybutu, który można dotykać, pogłaskać niczym akcesorium, jak pieska z torebki i tak dalej. Więc no, dla mnie no też jakby okładka tej płyty, też teledysk, gdzie ona w ogóle też współpracowała z taką bardzo znaną stylistką włosów i cały ten jakby anturaż związany z tym, żeby podkreślać tą autonomię i tą jej zmienność, jeżeli chodzi w ogóle o artystkę i to, jak ona między tymi gatunkami w tym R&B przemierza, no jest takim nie tylko komentarzem w samych tekstach, ale też taką wizualną opowieścią o tym. Więc ja w ogóle kocham ten album, uwielbiam Solange i no myślę, że ten album zasługuje na bardzo dużą uwagę, a ta piosenka w szczególności.
Tak, ja podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałaś. Przepiękna jest ta płyta i przepiękna jest ta piosenka. I to jest bardzo też ważny głos. No, może trudno jest traktować Solange jako gwiazdę pop w taki, wiesz, bardzo podręcznikowej definicji gwiazdy pop, jednak Solange jest bardziej, powiedzmy, awant popowa.
Tak, tak, zdecydowanie.
Ale, na pewno wiesz, ten taki głos, kurczę, no my potrzebujemy, tak jak feminizm drugiej fali potrzebował, żeby przyszły czarne aktywistki i czarne poetki, i czarne pisarki i powiedziały, wasza wersja feminizmu nie jest o nas, tak też potrzebujemy takich różnych głosów w kulturze, w popkulturze, w sztuce, w muzyce rozrywkowej. I ten głos Solange jest właśnie takim głosem.
Tak, zdecydowanie. Masz jeszcze coś na swojej liście?
Mam jeszcze dwie piosenki. Mamy czas na dwie, czy mamy czas na jedną?
Mamy czas na wszystko.
No dobrze, no to ja jeszcze wybrałam Björk, oczywiście. Musi się tutaj pojawić Björk, ale wybrałam ją z takiej, bo z jej repertuaru to można wybrać mnóstwo piosenek i z tych pierwszych płyt, i z tych późniejszych płyt, kiedy jest taką, wiesz, ekofeministyczną matronką. I to ma bardzo w ogóle rewolucyjny i bardzo współczesny wymiar. A ja wybrałam piosenkę Lion Song z jej płyty Vulnicura, takiej płyty z 2015 roku. Teraz mówię z głowy, więc może się okazać, że mówię źle, ale wydaje mi się, że to był 2015 rok. I to jest płyta, na której Björk mierzy się, no właśnie, ona artystka podejmująca wielkie tematy, pisząca piosenki, wiesz, przynajmniej taka w odbiorze, wymyślająca te koncepty brzmieniowe, takie zamaszyste, epickie i bardzo nowatorskie, nagle nagrywa płytę, która jest płytą bardzo osobistą i opowiada o jej, o rozstaniu z jej ówczesnym partnerem, artystą Matthew Barneyem. No i teraz tak, Björk i breakup album, nie wszystkim się to skleja w całość. Recenzje są bardzo przychylne, bo to jest świetna płyta, znakomicie wymyślona, taka, wiesz, bardzo innowacyjna i w ogóle już super nowatorskie jest dla niektórych, faktycznie niektórzy recenzenci to doceniają, że bardzo nowatorskie jest to, że artystka taka jak Björk decyduje się opowiedzieć właśnie taką historię. Ale ktoś tu grymasi, że te teksty o miłości to takie banalne i w ogóle co tam?
Wiadomo.
Wiadomo, co tutaj nam się odbija czkawką, to przekonanie, że kultura i sztuka tworzone przez kobiety dotykają tematów błahych, takich jak miłość, relacje, rodzina, gdyż wiemy, że tematem niebłahym są wyłącznie polityka i gospodarka.
I finanse.
Tak, absolutnie. A mało tego, ja czytam jeszcze, wiesz, gdzieś, czytając o tej płycie, trafiam na takie teksty w polskich mediach na przykład, że to jest taki album zemsty na facecie, któremu znudził się związek i on sobie poszedł, więc ona nagrała o tym płytę. No i artystce tej klasy przecież nie wypada się tak zniżać, że to jest jakaś w ogóle rynsztokowa narracja i pranie brudów i w ogóle i po co to komu. I muszę ci się przyznać, że ja bardzo długo też tkwiłam w takim przekonaniu, że są artystki, którym nie wypada pewnych rzeczy mówić publicznie. Kiedy po raz pierwszy przeczytałam wspomnienia Kim Gordon, muzyczki Sonic Youth, zespołu dla mnie mega, mega, mega ważnego, kiedy przeczytałam jej książkę Dziewczyna z zespołu, w którym ona w bardzo no taki bezpretensjonalny i bardzo szczery sposób opisuje rozpad związku z Thurstonem Moorem, a rozpad ich związku przełożył się automatycznie na rozpad zespołu, bo oni wspólnie tworzyli Sonic Youth, a z kolei związek się rozpadł, bo Thurston Moore prowadził podwójne życie, okazało się, że jest inna kobieta, z którą zdaje się do dzisiaj tworzy związek. No i Kim Gordon się w tej książce bardzo ulewa na fali takiego właśnie rozgoryczenia. Wiesz, jest stroną zdradzoną, oszukaną, poniżoną w jakimś sensie w tej relacji. I moja pierwsza reakcja na tę książkę też była taka, że ale ja, no nie, ty jesteś Kim Gordon z Sonic Youth, ty jesteś tą super cool dziewczyną, która nie powinna, ja rozumiem, że ty to przeżywasz i absolutnie masz prawo to przeżyć, ale może nie powinnaś o tym mówić publicznie, nie? Bo to trochę godzi w twój wizerunek tej, no tej fajnej, nie? Tej fajnej, tej wyluzowanej, tej odpornej na takie błahostki jak...
Tak, ty jesteś spoza tego popowego świata i piosenek o zerwaniach, nie?
Tak, tak. I to też jest coś, co ja jakoś musiałam sobie przerobić i zastanowić się, skąd to przekonanie wynika. I ono faktycznie wynika z tego, że są takie kobiety, którym odmawiamy prawa do przeżywania pewnych emocji publicznie, czy do jakiejś publicznej opowieści, bo uważamy, że to jest poniżej ich poziomu, że w tym nie ma klasy, że to nie jest wystarczająco szlachetne, że to nie jest sztuka, ale my uważamy, że to nie jest sztuka, bo ktoś nam powiedział, że to nie jest sztuka, bo ktoś nam wmówił, że literatura dzieli się na literaturę na obcasach, która opowiada o miłości, i na poważną literaturę, czyli political fiction, coś tam.
Literatura powszechna, po prostu literatura piękna, gdzie wiadomo, że kanon to 90% mężczyźni, bo oni wiedzą, czym są te podniosłe sprawy mówiące o prawdzie.
Tak, i będziemy tak uważać i będziemy odrzucać takie książki jak Dziewczyna z zespołu Kim Gordon albo takie płyty jak Wulnikura Björk, dopóki tego w sobie nie przepracujemy. Takie płyty, które są... Ta płyta jest tak rozdzierająca i tak niesamowita i tak wymagająca odwagi, wiesz, dużo większej odwagi niż te wszystkie zamaszyste koncepty produkcyjne, które formalne, które realizowała na swoich wcześniejszych albumach, bo wymaga od niej naprawdę takiego wyjścia do świata i stanięcia przed tym światem kompletnie nago. Ona jest tam absolutnie obnażona. Ona wykłada wszystko, co się wydarzyło w jej życiu prywatnym, takie najbardziej, wiesz, intymne emocje, frustracje, złość, to tam jest na tej płycie, nie? I uznanie tego za jakiś przykład takiej tabloidowej narracji i płytę zemsty.
No, tym bardziej gdzieś taka narracja się wpisuje w takie artystki gdzieś tam alternatywne, tak jak wspomniałaś, nie? Że one się nie parają takimi tematami. I to gdzieś mi tak bardzo przypomina książkę Mony Cholet, Wymyślić miłość na nowo, w której ona mówi właśnie o tym paradoksie, że od kobiet oczekuje się, żeby one zajęły się bardziej poważnymi tematami, jeżeli chcą być postrzegane na równi z mężczyznami, a jednocześnie cały proces socjalizacji kobiet i tego, w jaki sposób buduje się w nich takie przekonanie o priorytetach, na czym powinny się skupić w życiu i co jest najważniejsze w ich życiu, to jest właśnie miłość, znalezienie drugiej połówki, że to wszystko ma się kręcić wokół właśnie tej miłości, zdobycia jej, znalezienia tego dopełnienia. I z jednej strony właśnie jest ten paradoks, że mówi, uczy się kobiety tego, że miłość jest całym życiem, a z drugiej strony, kiedy one o tym opowiadają, to się mówi, no ale jakby nie chcemy o tym słuchać, to nie jest poważna historia, zajmij się czymś poważnym. Więc to jest w ogóle naprawdę zabawne, że ten paradoks sobie tak świetnie nadal funkcjonuje.
To prawda, tak, to prawda.
No, to ja a propos paradoksów, to chciałabym na pewno powiedzieć jeszcze o piosence The Pill Loretty Lynn, i to jest piosenka country. To jest piosenka country, która jest super nieoczywista i która, ja przyznam się, że nie znałam jej wcześniej, ale natrafiłam na nią w czasie researchu i tego, że no miałam jakieś swoje feministyczne hymny w głowie, swoje piosenki, które lubię, które dla mnie są feministyczne albo po prostu też za takie się je uznaje.
ale stwierdziłam, że zobaczę, co się uważa za takie feministyczne hymny. No i trafiłam właśnie na tą piosenkarkę country Loretta Lynn, która tę piosenkę napisała już w 72 roku, ale ona została dopiero wypuszczona w 75 roku, czyli już powstała jeszcze przed tym sławnym wyrokiem Roe vs. Wade, a została już opublikowana po, więc mamy tutaj jakby ten przełomowy moment w historii Stanów Zjednoczonych, jeżeli w ogóle chodzi o kontrolę kobiet, jeżeli mówimy o temacie aborcji, ale też wynalezienie pigułki i celebrację tego, co nam, jaką wolność nam daje pigułka antykoncepcyjna. I tutaj mamy takie świetne zderzenie tego, że muzyka country, no to wiadomo, tradycyjne wartości kobiety, jeżeli tam są w tej muzyce obecne i śpiewają, no to na, w pewnej konwencji i w pewnych zasadach. A nagle tutaj mamy Loretta Lynn, która mówi, że trzeba celebrować i cieszyć się z tego wynalazku, jakim jest pigułka, i zostawić tego męża, który po prostu niczego nie wnosi do naszego życia, i iść w miasto. No i to jest w ogóle piosenka, która w ogóle stała się hitem, która też w ogóle była, biorąc pod uwagę biografię Loretty Lynn, bardzo przewrotna, bo ona jakby sama jest bohaterką tej opowieści, bo ona wyszła za mąż, uwaga, w wieku 15 lat i przez 4 i doczekała się szóstki dzieci do swojej dwudziestki. I w późniejszych wywiadach, już jako dojrzała piosenkarka, opowiadała o tym, że oczywiście kocha swoje dzieciaki, że życie, które ma, jest świetne i tak dalej, ale że gdyby żyła w trochę innym momencie życia i kiedy właśnie ta pigułka byłaby dla niej opcją, to jadłaby te pigułki jak cukierki, i że chciałaby mieć wybór i móc kontrolować to, w jaki sposób do tego macierzyństwa się przygotuje i przede wszystkim kiedy się do niego przygotuje. Także no to piosenka jest w ogóle świetna, wpada w ucho, więc koniecznie musi znaleźć na naszej playliście. I a propos tego powrotu country do łask i tego, że country szturmuje teraz muzykę popularną i za nią się chwytają coraz to odważniejsi i odważniejsze, to myślę, że to jest bardzo fajny smaczek.
Tak, absolutnie. No i jeszcze nagrany w takich czasach, kiedy o rewolucji w country nikt nie mówił i mało kto myślał, a jak ktoś myślał i się tam porywał na jakąś rewolucję, to szybko dostawał po łapach i był uciszany. I country sobie trwało tak, jak trwało, i było muzyką białych, konserwatywnie nastawionych do życia heteroseksualnych mężczyzn i kobiet, które, tak jak powiedziałaś, musiały spełniać jakieś wyobrażenie, no właśnie to tradycyjne wyobrażenie o kobiecości, takiej bardzo pruderyjnej i posłusznej. A tu pojawia się taka Loretta Lynn i mówi, że gdybym mogła, to jadłabym pigułkę, jak pigułki antykoncepcyjne, jak cukierki.
Tak, i to jest w ogóle też a propos jeszcze, no czasami liczby dają jakiś taki ogląd tego, że w latach, w 60 roku została oficjalnie dopuszczona pigułka dzień po jako antykoncepcyjna, jako ta, którą można na receptę zdobyć, i w 67 roku były badania, które pokazały, że 13 milionów kobiet skorzystało z tego i zrealizowało swoją receptę, więc no to jest jednak nie bez znaczenia.
Czekałyśmy.
Tak. To co, ostatnia?
Ostatnia, najświeższa, tegoroczna, no hymn, w ogóle hymn chyba tego roku, to jest zjaw, jeżeli chodzi zdecydowanie, i to jest moja piosenka roku z wielu powodów. Girls So Confusing, Charlie XCX w duecie z Lord. No to będzie moja piosenka roku, bo jest to świetny numer. Jest to świetny numer ze znakomitej płyty, jednej w ogóle z moich od wielu, wielu lat ulubionych postaci. No, nie wiem, czy po brat jeszcze niezależnego popu, chyba tak, bo już zasięgi Charlie XCX mocno rosną i weszła z tą płytą w takie miejsca, w których nikt się jej nie spodziewał, chociaż o tym, że Charlie XCX ze swoją niesamowitą wyobraźnią i niezwykłym wyczuciem jest przyszłością muzyki pop i ona będzie tą osobą, która będzie pop zmieniać i to się, wiesz, i to się faktycznie dzieje i taka dziewczyna, która sobie przez wiele lat funkcjonowała w zasadzie na styku światów offowego i mainstreamowego, no wreszcie się do tego mainstreamu przedarła i zrobiła to znakomitą płytą. A Girl So Confusing dlatego, że żyłyśmy, to mi w ogóle uświadomiła ostatnio Sarah James, z którą miałam przyjemność rozmawiać, bardzo młoda, bardzo zdolna muzyczka, która właśnie wydała swój debiutancki album. I ona mi uświadomiła, że dziewczyny z jej pokolenia żyły w takim narzuconym głównie przez media społecznościowe przekonaniu, że współcześnie młoda kobieta to, wiesz, zaczyna dzień od kubka ciepłej wody z cytryną, ewentualnie zdrowego zielonego koktajlu, potem idzie na pilates, a potem, nie wiem, pisze sobie w dzienniku wdzięczności, za co jest wdzięczna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu przychodzi taka Charlie XCX i mówi, no wiesz, jak te dziewczyny piją swój zielony koktajl, to ja wracam właśnie z imprezy, bo się trochę wczoraj zasiedziałam w klubie, ja wiem, że jest wtorek, no ale drinki były pyszne i makijaż mi się rozmazuje, ale trudno, przebimbam tak jeszcze do kolejnego poranka, że to jest taka, brat jest w ogóle taką płytą, wiesz, roszczeniowych, rozpuszczonych dziewczyn, które pozwalają sobie nie być doskonałe. Że to jest taka filozofia i że my tej filozofii dzisiaj bardzo, bardzo potrzebujemy, żeby sobie trochę odpuścić i przestać sobie dowalać, że nie spełniamy tych wszystkich wytycznych, tych wszystkich, wiesz, reguł narzuconych nam przez rzeczywistość. A w Girls So Confusing udało się Charlie XCX nazwać bardzo precyzyjnie wszystkie trudności i wszystkie wyzwania, jakie my mamy wokół relacji z innymi, czy jakie mamy w relacjach z innymi kobietami. I to też jest taka piosenka, która pozwala, wiesz, no, nie tylko się przyznać sama przed sobą, że ej, czasem jest mi ciężko być dobrą siostrą, czasem jest mi ciężko w przyjaźni z innymi dziewczynami, czasem im zazdroszczę, czasem ich nie lubię, no jakby cokolwiek, wiesz, żeby się przyznać i też sobie z tego powodu nie dowalać, tylko po prostu uznać, że to wszystko jest trudne, jest oczywiście trudne, dlatego że świat nastawia kobiety przeciwko sobie i o tym też jest ta piosenka, jak media nastawiają dziewczyny działające w tej samej branży, w tym samym obszarze, na takim samym, wiesz, nie wiem, poziomie, czy ubiegające się o ten sam sukces, bo my wciąż trwamy w takim przekonaniu, że nawet jak jest miejsce na tym szczycie dla dziewczyny, to tylko dla jednej, nie? Już jakby siedem się tam nie zmieści. Więc jak któraś bierze udział razem z nami w tym samym wyścigu o tę samą nagrodę, to trzeba jej podłożyć nogę. Co absolutnie nie jest prawdą, ale słyszysz to z każdej strony i trochę w ten sposób operujesz. I też taka umiejętność przyznania się przed sobą, że no tak, tak, tak właśnie działam i tak widzę te inne kobiety, jest super wyzwalająca i bardzo, bardzo wzmacniająca. I Charlie XCX nie zrobiła tego. No tak, napisała o tym piosenkę, ona sama to zaśpiewała, ale potem do tej wersji zremiksowanej zaprosiła Lord i zrobiła coś, wiesz, z dziewczyną, z którą łączył ją, jakiś domniemany, taki tam sugerowany,
tak, dokładnie,
przez media konflikt. No to jest jakiś przepiękny w ogóle moment, nie tylko w historii muzyki, ale przepiękny moment w ogóle w historii siostrzeństwa.
Tak, tak. No tak samo jak inny kawałek, który nagrała też w tym roku z Billie Eilish, więc no to jest zdecydowanie rok Charlie XCX i myślę, że są ku temu powody, więc ja się dołączam do twoich zachwytów, którymi nastarczyłaś w podcaście Minta. Taki to jest miesiąc w kulturze i ja za każdym razem, jak ci wypominali, że tak, znowu będziesz mówiła o Brat, to mówiłam: tak, Angelika, mów znowu o Brat, bo jakby trzeba o tym mówić.
Wiesz, Ada, jeszcze z takich, to już jest duży sukces w kategoriach rynkowych po prostu, w takich czasach, kiedy my bardzo, kiedy muzyki się bardzo dużo produkuje i kiedy mamy do niej bardzo łatwy dostęp, bo słuchamy jej korzystając z serwisów streamingowych, to już nie jest tak, że wychodzi płyta i ty musisz znaleźć, musisz, oczywiście płyty w fizycznych nośnikach wciąż wychodzą, ale to nie jest tak, że żeby przesłuchać płytę, to musisz znaleźć czas, pójść po nią do sklepu, wiesz, wykonać jakiś wysiłek, tylko po prostu ją sobie włączasz. I przez to, że jest tak tego dużo i mamy do tego tak łatwy dostęp i tak bardzo zmienił się sposób konsumowania muzyki, to płyta żyje, dobra płyta żyje 2 tygodnie. Słaba płyta żyje, nie wiem, pewnie, wiesz, godzinę. Słuchasz, zapominasz, przechodzisz do następnej, a Charlie XCX udało się nagrać płytę, która żyje no już prawie pół roku i wciąż żyje. To jest niesamowite. W tych okolicznościach, z takim w ogóle budżetem, który przecież nie był za duży, bo ona tę płytę nagrywała tak, że przyszła do wytwórni i powiedziała po prostu: pozwólcie mi zrobić to, co ja chcę zrobić i niech nikt mi nie mówi, i że to ma być popowe i jakieś, i że przeboje, nie wtrącajcie się, nic mi nie dawajcie, ale też niczego ode mnie nie chciejcie, ja to zrobię po swojemu. I wykręciła coś takiego.
No, to jest naprawdę impresyw, nie? No, to zanim przejdziemy do jakiegoś jeszcze podsumowania, pewnie pokrótce, bo już gadamy i gadamy, ale ja tylko jeszcze chciałam dosłownie 2 zdaniami na koniec tej takich hymnów z mojej listy wspomnieć o Cat Power, bo ja ją absolutnie kocham i szukam od zawsze pretekstu, żeby wspomnieć o niej w jakimś kontekście. I jest taka piosenka Freedom, która też mówi o tej wolności w tańcu i dzięki tańcowi, o wyrażaniu się w tańcu. I to jest w ogóle taka no, gitarowy kawałek, który w ogóle nie jest popowy, który ta płyta jest w ogóle smutna, ciężka, depresyjna czasami, ale jest w ogóle absolutnie piękna, jest jedną w ogóle z moich ulubionych. I ten kawałek od zawsze kojarzy mi się z takim cytatem z feministycznej rewolucji, czyli: jeżeli nie mogę tańczyć, to nie jest moja rewolucja. I dla mnie ten kawałek jest właśnie o tym. Mimo tego, że to nie jest taneczny kawałek, ale on ma w sobie taki power, ma w sobie taką melodyjność, która po prostu każe ci się buntować wobec wszystkiego, wobec czego chcesz się teraz zbuntować. Więc jeżeli nie znacie Cat Power, to ja bardzo polecam, bo ona jest po prostu wspaniała. No, więc to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o moje feministyczne podsumowania, nasze feministyczne hymny. Więc jeszcze Angelika, ten rok jest niezwykły, więc powiedz, co w tym roku się takiego super wydarzyło. Mamy też szturm, jeżeli chodzi o nagrody i docenienie kobiet, jeżeli chodzi o Grammy. I to jest chyba dość niezwykły rok, także pod tym względem.
No ja myślę, że Kapituła nie miała za bardzo wyjścia, ponieważ ukazało się tak wiele znakomitych płyt nagranych przez kobiety. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy ja z premedytacją słucham wyłącznie albumów nagrywanych przez muzyczki albo zespoły, na których czele stoją dziewczyny. Nie, to absolutnie nie jest tak. Ja słucham w zasadzie wszystkiego, co się ukazuje z tych obszarów estetycznych, które mnie interesują. No ale proszę Państwa, tak jakoś się dzieje, że już od paru dobrych lat to kobiety nagrywają znakomite płyty. I to oczywiście zawsze tak było. Kobiety zawsze tworzyły świetną muzykę. Ale mam wrażenie, że walka była trochę bardziej wyrównana niż w ostatnich latach. A no, to, co mają do zaproponowania mężczyźni, to jest takie, wiesz, średnio interesujące. Oczywiście jest parę dobrych płyt nagranych przez mężczyzn, bo uwielbiam nowy album Dive, kocham płytę Fontaines DC, to jest na pewno moja ulubiona gitarowa płyta tegoroczna i kromakopia Taylora jest świetna. Ale jednak w tym roku rządzą kobiety i to kobiety bardzo dojrzałe, które nagrywają muzykę, która jest świeża, potwierdza, że wciąż znakomicie czują w piosenki. Jeszcze jest w tym coś takiego, mówię na przykład o The Collective Kim Gordon, znakomity album. Mówię o Bev Gibbons, wokalistce Portishead, która w tym roku wydała swój pierwszy solowy album i on jest bardzo inny od tego, co robiła z Portishead, które nagrywało taką miejską, mroczną, nocną, nowoczesną muzykę elektroniczną, a tu jest tak, wiesz, wszystko jest organiczne i takie blisko ziemi i takie w ogóle z jakiegoś wrzosowiska i pogańskie i ona taka wiedźma w tym wszystkim, która widzi i czuje więcej, wspaniałe. No i w Kim Deal, która również Kim Deal z zespołów Pixies i The Breeders, która nagrywa, która wydaje w tym roku pierwszy, trudno w to uwierzyć, autorski album. Świetny również. Do tego takie dziewczyny, które wchodzą na sceny wcześniej, czy w gatunki wcześniej zarezerwowane dla mężczyzn, czyli na przykład obserwujemy, jak scena klubowa jest taka scena klubowa, która była przede wszystkim tworzona przez mężczyzn, producentów i DJ-ów. B, jeśli chodzi o treść, no to była taka, wiesz, to taka muzyka, która miała swoją funkcję, była hedonistyczna, ale tam nie było jakiejś wielkiej życiowej, filozoficznej rozkminki nad istotą spraw, a przychodzą takie dziewczyny jak, nie wiem, jak Naya Archives, która nagrywa płytę drum and bassową i dżunglową i jest po pierwsze kobietą, która bierze się za muzykę, za którą kobiety brały się rzadko i wrzuca w tę muzykę bardzo melancholijne, bardzo autorefleksyjne opowieści o różnych emocjonalnych wyzwaniach i to jest super ciekawe. No i trzy, mamy mnóstwo płyt takich bardzo jakościowych, nagranych przez dziewczyny niezależnie, w zasadzie w każdym gatunku, bo w indie folku mamy Adrian Lenker, w popie mamy Ariane Grande, bardzo bym nie chciała, żeby to był przegapiony album, bo to jest naprawdę świetny album. Mamy Billie Eilish ze znakomitą płytą, która jest taka z premedytacją, z premedytacją niespójna, czyli wiesz, to też jest taka branża, która bardzo dużo tu jest wykluczających się, jak w ogóle cały świat wysyła kobietom wykluczające się komunikaty i nakazy, i zakazy i ten cały przekaz kierowany do nas jest wewnętrznie niespójny i ten przekaz kierowany do dziewczyn w branży muzycznej, on też jest wewnętrznie niespójny, bo wymaga się od nich jakiejś takiej permanentnej reinwencji, czyli z każdej płyty z płyty na płytę musisz się zmieniać, oferować coś innego, jakoś się przepoczwarzać, stawać się kolejną, nową, świeżą personą. A z drugiej strony jakby nie może być też tych person w tobie za dużo, bo to oznacza, że ty się nie potrafisz zdecydować, nie? Że jakby, jak już się przyzwyczają do ciebie, że jesteś smutną, mroczną nastolatką, która nagrywa takie bardzo, bardzo ciemne, depresyjne piosenki, no bo dorastasz w czasach katastrofy klimatycznej, kryzysu politycznego i wiesz, dzieciaków strzelających do siebie w szkołach, no to ty już nie możesz nagrywać, nie wiem, takich lekkich, seksownych, popowych piosenek o tym, że zakochałaś się w dziewczynie i coś tam. I chcesz bardzo skonsumować tę miłość. No więc Billie Eilish wychodzi i nagrywa płytę, która jest trochę mroczna i poważna, trochę przebojowa i niepoważna, trochę taka bardzo progresywna, rewolucyjna i awangardowa, a trochę sięga do bardzo takiego konwencjonalnego popu z lat 80. Robi to wszystko w ramach jednego albumu i mówi, no i jakby, no i co? Tak we mnie, tak różne piosenki we mnie grały, ja będę tak różna i nie dam się zamknąć tutaj w jakiejś jednej tożsamości, którą wy mi próbujecie narzucić, bo moja tożsamość jest trochę bardziej skomplikowana i trochę mniej ma trochę więcej wymiarów.
No, podpisuję się totalnie.
Na pewno o kimś jeszcze nie powiedziałam. Jest mnóstwo naprawdę fantastycznych płyt wydanych przez kobiety w tym roku. Debiutantek, dziewczyn, które wracają, dziewczyn, które przepięknie rozwijają swoje kariery i naprawdę dojrzałych kobiet, które nagrywają materiał świeży, taki żywy, ekscytujący, mając 60 kilka czy 70 kilka lat.
No, to jest zajebiste, naprawdę. Ja chciałabym polecić osobiście twoją playlistę na Spotify'u, gdzie aktualizujesz swoje ulubione kawałki z tego roku, więc tam możecie szukać inspiracji a propos tego, na co i na kogo warto zwrócić uwagę. Ja chciałam ci osobiście podziękować, bo Adrian Lankert dzięki tobie odkryłam i po prostu zasłuchiwałam się w tej płycie w tym roku bardzo, po prostu... absolutne wow, więc podlinkujemy playlistę Angeliki na pewno oraz Pedro Pascala tańczącego do Tamboy, także nie martwcie się, nie przegapicie tego. Ja ci, Angeliko, ogromnie dziękuję za to, że stworzyłaś ze mną feministyczną listę hymnów, która jest różnorodna z różnych powodów, taka, a nie inna, i myślę, że to jest będzie w niej piękne. A was zachęcamy do tego, żebyście poszukiwali swoich feministycznych hymnów i tego, żeby muzyka wam towarzyszyła codziennie.
Tak jest, tak jest. Bardzo dziękuję. Świetnie w ogóle, no... To była przyjemność, to była przede wszystkim przyjemność. I tak jeszcze, skoro mówiłam o Billie Eilish, to może jeszcze tak sumując, bo wysłałaś mi ostatnio te informacje o tym, że Billie Eilish w ramach protestu zeszła ze sceny w trakcie koncertu i to była jej... reakcja na to, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał mężczyzna, który nienawidzi kobiet i wygrał te wybory dzięki innym mężczyznom, którzy nienawidzą kobiet. Wiele artystek, wiele muzyczek reagowało na zwycięstwo Donalda Trumpa w taki sposób bardzo emocjonalny. Mnie jest chyba najbliższe i najbardziej rezonuje ze mną to, co napisała w swoich mediach społecznościowych Alison Mosshart z zespołu The Kills. Ona napisała, że to jest taki moment, to są właśnie takie momenty w historii świata, kiedy artyści i artystki biorą się do wytężonej pracy, bo to sztuka pozwala nam z jednej strony nazwać te wszystkie emocje, które w nas teraz buzują i te wszystkie myśli, które się w nas kłębią, jakoś to wszystko uporządkować, ale też pomaga nam przeżyć ten trudny czas i sztuka uzdrawia społeczności. Więc ja myślę, że 2024 rok jest zdecydowanie rokiem kobiet w muzyce, ale to jest tylko pierwszy z wielu fantastycznych lat kobiet w muzyce, bo świat nam się trochę rozpada, wobec czego będziemy coraz bardziej potrzebować tej uzdrawiającej sztuki tworzonej przez kobiety.
Wspaniałe zakończenie tego odcinka, więc ja już nie będę nic dorzucać, bo przecież ten apel po prostu musi wybrzmieć. Dzięki, Angelika, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, cześć.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.